Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Kiedy rodzice się rozwodzą, dzieci często czują się zagubione, czasami stają się też elementem przetargowym w walce między dorosłymi. Czy tak musi być i co na to prawo? O tym rozmawiam dziś z mecenas honoratą Janik Skowrońską, specjalizującą się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Witam panią w studiu, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jakie błędy najczęściej popełniane są wobec dzieci w okresie rozstawania się rodziców?
Okres rozstawania się rodziców jest okresem bardzo stresującym dla samych rodziców i bardzo często niestety w tej sytuacji rodzice zapominają o dziecku, które wymaga szczególnej opieki i troski. Z takich najczęstszych błędów, jakie mogę tutaj powołać, to na pewno to, że rodzice są tacy skupieni na swojej walce, na walce między sobą i zapominają o tym, żeby ustalić w pierwszej kolejności kwestie dotyczące małoletniego dziecka.
To się te sprawy rozwodowe, czy tam podziału majątku potrafią czasami wiele lat ciągnąć. To się odbija na psychice dziecka, ciągle taka szarpanina.
Oczywiście, że tak. Ja mam kontakt z moimi klientami już po latach i wiem, że zdarzają się różne sytuacje. Takie najbardziej drastyczne to są takie, gdzie dzieci potrzebują pomocy psychiatrycznej, psychologicznej dosyć często, więc naprawdę warto pochylić się nad tym i w tej swojej walce najpierw zastanowić się, czy będzie to dobre dla mojego dziecka.
No właśnie z pani doświadczenia zawodowego, jako adwokata, jako prawnika, z tych prowadzonych przez panią spraw, jakie zachowania dorosłych dzieci najbardziej przeżywają? Bo one czasami też składają jakieś wyjaśnienia przed sądem, czy przed kuratorem, czy mają jakąś opinię psychologiczną i tak dalej. To co one mówią?
W sprawach, w których uczestnikami mimo woli są małoletnie dzieci, ponieważ strony rozwodzące się czy dzielące majątek mają małoletnie dzieci, najczęściej dzieci pytane są po pierwsze, z kim chcą być, jak chcą, aby te kontakty były uregulowane. Rodzice czasami zapominają o tym, że to nie dziecko ma decydować, tylko to dziecko po wysłuchaniu go przez rodzica tak naprawdę, to rodzic powinien zadecydować o pewnych rzeczach. Tutaj takim błędem, który ja widzę, jest przerzucanie na dziecko odpowiedzialności za pewne rzeczy. Takim największym karygodnym błędem, jaki niestety ludzie popełniają, co widzę, jest mówienie dziecku, że idź i złóż zeznania, od ciebie wszystko zależy. Jest to przerzucanie na barki dziecka odpowiedzialności za wynik sprawy, co jest niedopuszczalne i odbija się bardzo źle na psychice dziecka.
Czy taka rozmowa na temat drugiego rodzica, toczona na przykład w obecności dziecka, nie wiem, z adwokatem chociażby, czy w rodzinie nawet, w czasie takich rozmów w rodzinie jednego z rodziców, może wyrządzić dziecku szkodę? Powinno się dzieci po prostu izolować na czas prowadzenia takich rozmów, pani zdaniem?
Nie tylko może wyrządzić dziecku krzywdę, ale wyrządza dziecku krzywdę. Dziecko kocha oboje rodziców. Ja wiem to z opinii psychologicznych, wiem to z rozmów z moimi znajomymi, którzy się rozstają. To jest wiedza tak jakby powszechna, tylko niestety rodzice czasami zapominają o tym i pamiętajmy o tym, że dziecko kocha i mamę i tatę. Jeżeli dziecko słyszy źle o tacie w obecności mamy i jej rodziny, to czuje się w obowiązku tak jakby solidaryzować się z tą częścią rodziny, co jest dla dziecka wewnętrznie bardzo trudne. Dlatego
ono nie chce dokonywać takiego wyboru.
Absolutnie.
Prawda? Nie powinno. Bo troszkę inaczej pewnie jest z nastolatkami, z dziećmi już starszymi, które no wiele takich różnych rzeczy rozumieją.
Rozumieją i nie rozumieją. Nastolatek to jest nadal dziecko. Więc wciąganie nastolatka w momencie, kiedy nastolatek dorasta w konflikt rodziców, jest czymś najgorszym, co można dziecku zrobić. Także ja myślę, że tutaj obojętnie, czy jest to dziecko, które ma 5 lat, czy 16, czy nawet i 30, bo też rozmawiałam z dorosłymi dziećmi rozwodzących się małżonków i te dzieci 30-letnie czy 40-letnie też mówią, że jest to dla nich trudne. Także proszę zwrócić uwagę, jak trudne musi być to dla dziecka małego, skoro człowiek dorosły ma problem z tym, żeby udźwignąć taki ciężar.
Ponieważ wiele związków rozpada się na przykład z powodu zdrady jednej ze stron, dziecko powinno być informowane, że tata, mama ma nową panią, nowego pana?
W mojej opinii nie. Dziecko powinno być informowane o tym, o czym musi być poinformowane. To znaczy dziecku trzeba mówić prawdę, natomiast dziecku powinno przekazywać się te informacje w bardzo dozowany sposób, najlepiej w porozumieniu z psychologiem dziecięcym, dostosowując tą informację do wieku dziecka. Dziecko małe, na przykład 3-letnie czy 4-letnie, nic nie zrobi z taką informacją, że mama czy tata ma nowego pana czy nową panią. Natomiast to może odebrać dziecku spokojny sen, bo dziecko się boi. Dziecko nie wie, co będzie, dziecko jest niepewne.
Czy ma mówić mamo na przykład do tej nowej pani.
Dokładnie, więc ja apeluję tutaj do osób rozwodzących się, aby korzystali z pomocy psychologów. Myślę, że jest to bardzo istotne na tym etapie postępowania.
Czasem jeden z rodziców na przykład właśnie w takich sytuacjach wypytuje, a jak było u mamy, a jak było u taty, czy tam ktoś jeszcze na przykład z nim mieszka, a ta pani co przychodzi to już tam śpi, czy nie śpi? Można tak?
Nie do końca. To jest tak, że jak mamy dobrą relację z dzieckiem, to dziecko samo będzie mówić nam to, co chce nam powiedzieć. I to powinniśmy wysłuchać. Powinniśmy też starać się powstrzymywać od komentarzy. Na zasadzie, nie wiem, to idź sobie do taty, albo to idź sobie do mamy, skoro tak fajnie tam było. Uszanujmy swoje dziecko. Dziecko powstało z małżeństwa, czy ze związku. Powstało z dwóch światów, z dwóch osób i dajmy dziecku prawo do tego, ażeby w tych dwóch światach sobie funkcjonowało, żeby poukładało sobie to swoje życie.
I kolejna sprawa taka często konfliktowa, to są pieniądze. W tym okresie, kiedy rodzice już nie mieszkają na przykład razem, albo mieszkają, ale prowadzą życie na oddzielnym rachunku. I czasami jest to wykorzystywane przez jednego z rodziców. Tatuś na ciebie nie płaci, mamusia niech ci kupi. Jak to dziecko może odbierać takie spory finansowe?
Znaczy te wszystkie rzeczy, o których pani redaktor mówi, są to rzeczy, które wpływają, podburzają poczucie bezpieczeństwa dziecka. Dziecko, im młodsze, tym bardziej dosłownie rozumie te wszystkie rzeczy, więc jak dziecko słyszy, że mama czy tata nie płaci, czy że, nie wiem, nie będziemy mieli tego domu, że tata chce nam zabrać dom, dziecko bardzo dosłownie odbiera te wszystkie informacje, w związku z tym...
Ale z tyłu głowy ma tego ojca jako tego agresora, tak? Takiego, który chce coś zabrać.
Może tak być, oczywiście.
Zrobić krzywdę.
Oczywiście, i tutaj dochodzimy do momentu tak zwanej alienacji rodzicielskiej, czyli alienacja rodzicielska to jest całe spektrum zachowań, z których wynika, że ten rodzic, który jest bliżej dziecka, czy jest głównym opiekunem dziecka, próbuje doprowadzić do sytuacji zerwania czy osłabienia więzi z drugim rodzicem. I właśnie mówienie o rodzicu przy dziecku, mówienie źle, mówienie o tym, że rodzic nie płaci, czy że chce nam zabrać dom, to wszystko są takie symptomy, których oczywiście nie powinno nigdy w życiu być.
To możemy powiedzieć, że to jest łamanie praw dziecka jakiś...
Tak, jak najbardziej. Jest to łamanie praw dziecka, ponieważ dzieci mają swoje prawa. Te prawa są zapisane w Konwencji o ochronie praw dziecka, w Karcie Praw Dziecka, jak również w polskich przepisach, Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. I my, czytając te akty prawne, możemy wyczytać te prawa dziecka, nawet nie dosłownie, ale stworzyć taki katalog. Ja sobie tak na potrzeby swojej pracy stworzyłam katalog praw dziecka i na pewno dziecko ma prawo do mamy i taty, ale dziecko też ma prawo do bycia wysłuchanym, ale w taki sposób, żeby ktoś chciał usłyszeć, co to dziecko chce powiedzieć, bo oczywiście dziecko jest w stanie powiedzieć różne rzeczy, które rodzic sobie życzy. I również dziecko ma prawo do spokojnego snu, czyli do tego, żeby nie bać się w nocy, czy zabiorą nam ten domek, czy tata będzie płacił, czy mama będzie płaciła.
To jak to jest w sytuacji, w której tata ma adwokata, mama ma adwokata? Kto reprezentuje tak naprawdę interes dziecka w przypadku rozwodu?
To wszystko zależy od tego, jakie są oczekiwania rodziców i w jaki sposób ta sprawa jest poprowadzona. Bo oczywiście należy bronić swoich praw i należy walczyć o swoje prawa, natomiast gdzieś zawsze prowadząc sprawę, czy opracowując tą strategię dla danej sprawy, należy brać pod uwagę to, że jest w tej sprawie dziecko. I jeżeli tak sprawa jest prowadzona, to myślę, że tym osobom po jakimś czasie, bo nie mówię, że na początku, czasami jest to dłuższy czas, udaje się przynajmniej w części porozumieć w kwestii dzieci. Ja gorąco zachęcam zawsze moich klientów, jeżeli oczywiście jest taka potrzeba, do skorzystania z pomocy psychologicznej i taka kooperacja tutaj pełnomocnika, psychologa, mediatora czasami doprowadza do sukcesu, jeżeli chodzi o sferę właśnie praw dziecka w danej sprawie.
Modelowo te rozwody, te decyzje sądu wyglądają tak jak to, co widzimy często na przykład na filmach ze Szwecji, tak, z Norwegii, gdzie rodzice oboje zajmują się dziećmi i jest to taka opieka równoległa. I mama i tata przez pewien okres czasu mają kontakt z dzieckiem na tych samych zasadach. Dlaczego tak rzadko jest to ciągle orzekane? Z powodu nierówności tej finansowej głównie też?
Mówimy tutaj o tak zwanej opiece naprzemiennej czy opiece równoważnej, jakkolwiek to nazwiemy. Coraz częściej sądy w Polsce orzekają opiekę naprzemienną, coraz częściej też ludzie, moi klienci czy osoby, z którymi rozmawiam, decydują się na uregulowanie takiej opieki naprzemiennej. Jeżeli chodzi, oczywiście na pewno status materialny jest tutaj ważny, ponieważ przy opiece naprzemiennej dziecko powinno mieć podobne warunki mieszkaniowe u jednego, jak i u drugiego rodzica i podobny standard funkcjonowania i życia. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie alimentów, to alimenty nie są wykluczone przy opiece naprzemiennej. Standardem oczywiście jest to, że każdy powinien pokrywać koszty dziecka w swoim zakresie, ale jeżeli jest bardzo duża dysproporcja w zarobkach rodziców, to mimo opieki naprzemiennej można ustalić bądź orzec alimenty w takiej sytuacji.
Wszystkie te kwestie związane z opieką nad dzieckiem, z tym, jaka jest jego sytuacja w okresie rozwodzenia się rodziców, można przeczytać w broszurce, której pani jest autorką. Ukazała się niedawno. Dziecko w centrum sytuacji rozstania rodziców. Co można tutaj wyczytać?
Tak, ta broszura została wydana przez miasto Gdynia. Premierę swoją miała 20 listopada 2018 roku w Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął UNICEF. Jest to bardzo ważna pozycja, wydaje się, dla nas wszystkich, dla osób, które mają dzieci, które same się rozstają, które mają swoich przyjaciół czy członków rodziny w takiej sytuacji, ponieważ próbowałam i wydaje mi się, że udało mi się zawrzeć tam najważniejsze informacje o tym, co możemy zrobić, w jaki sposób zabezpieczyć prawa swojego dziecka w sytuacji, kiedy się rozstajemy. Zaznaczam również, że
wynikają one z pani doświadczenia zawodowego i z tego, z czym się pani spotyka, prowadząc sprawy swoich klientów w sądzie na przykład.
One wynikają z przepisów prawa i wynikają z doświadczenia zawodowego i wynikają również z mojej wizji na temat regulowania kwestii praw dzieci w sytuacji właśnie rozstania rodziców.
Czyli z czym jest największy problem? Tak naprawdę, jak przychodzą ludzie i mówią, no rozwodzimy się?
Największy problem jest z tym, że ludzie w tym ferworze kłótni, ferworze walki zapominają o tym, aby zabezpieczyć prawa swoich dzieci. Natomiast pozytywem jest to, że jak zaczynam rozmawiać z klientem, z klientką, z klientem, to ci ludzie bardzo często mówią, że rzeczywiście powinienem zadbać o to swoje dziecko. Rzeczywiście może odpuszczę w jakimś tam zakresie po to, żeby mojemu dziecku było łatwiej przez to przejść.
Rozumiem, że mogą rodzice w sprawach opieki sami jakoś dojść do porozumienia i zaproponować coś po prostu przed sądem.
To jest najbardziej pożądane. To jest tak zwane porozumienie rodzicielskie. Proponujemy, dogadujemy się, porozumiewamy się w zakresie opieki nad dzieckiem, w zakresie alimentów, władzy rodzicielskiej i wszelkich innych kwestii, które rodzice uważają za istotne. Spisujemy takie porozumienie rodzicielskie, które, jeżeli nie jest sprzeczne z dobrem dziecka, jest zatwierdzane przez sąd, czy w sprawie rozwodowej, czy w każdej innej sprawie.
Jeszcze wracając do tej broszurki, gdzie ją można dostać albo ściągnąć z internetu?
Tak, tą broszurę można ściągnąć z internetu na stronie Gdynia Rodzinna, jak również w punktach bezpłatnych porad prawnych w Gdyni, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. No i oczywiście ja też dysponuję takimi broszurami, także też dzielę się nimi z moimi klientami.
Mecenas Honorata Janik Skowrońska, specjalizująca się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Dziękuję pani za przyjście do studia i te cenne informacje dla rodziców.
Dziękuję serdecznie.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
W każdą środę po 18:00.